Wiele lat temu Enzo Ferrari miał powiedzieć, że nikt nie może być większy od zespołu Ferrari. Żaden kierowca, żadna indywidualność. I te słowa wracają teraz z ust Christiana Hornera odnośnie sytuacji w Red Bullu. Czy rzeczywiście rozstanie z Maxem Verstappenem jest realną opcją? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 17 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Zamieszanie wokół Red Bulla moim zdaniem jest dalekie od zakończenia. Wiele jeszcze w tej sprawie się wydarzy i w kontekście tej próby sił wewnątrz zespołu i w kontekście tej personalnej afery, w którą został wciągnięty Christian Horner. Na początek wrócę do ostatniego wydania magazynu Echa Padoku, w którym starałem się Wam pokazać jak najszerzej kontekst tej sytuacji wokół zespołu Red Bulla. I tak się składa, że kilka dni później Joe Sayward był gościem jednego z brytyjskich podcastów, był pytany właśnie o te kwestie i on to wszystko bardzo ciekawie przedstawił, bardzo ciekawie namalował właśnie tą próbę sił, do której w Red Bullu doszło, do której cały czas dochodzi, do tych starć pomiędzy tajskim a austriackim oddziałem. No i tutaj Joe Sayward wskazuje na konkretny scenariusz, który miał się wydarzyć, a może właśnie się dzieje. Tajowie, chcąc jakby odciąć tą austriacką gałąź, próbują wydzielić zespół Red Bulla z całego koncernu Red Bulla i mając 51% udziałów i możliwość kontroli, zdają się prawnie mieć takie możliwości. Dlaczego chcieli iść w tym kierunku? Tutaj możemy tylko domniemywać. Tu nawet Joe Sayward, tak dobrze poinformowany dziennikarz, nie daje 100% wskazówki, dlaczego tak się dzieje i kto był pierwszy, czy to tajowie. Zorientowali się, że Austriacy nie są zbyt dobrzy w tym, żeby zarządzać tym zespołem. Czy to Christian Horner przyszedł właśnie ze swoimi podszeptami, powiedział, ci goście po śmierci właściciela tego mniejszościowego, ale jednak pakietu udziałów, który znał się na Formule 1, który kochał Formułę 1, nie są w stanie się tym zająć. Dajcie to mnie, przyprowadzę Wam również inwestorów i my się tym wszystkim zajmiemy. Tego na ten moment nie wiemy, która strona była inicjatorem takiego scenariusza, ale taki scenariusz najprawdopodobniej był przygotowywany, a może nawet możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że taki scenariusz nadal jest forsowany, taki scenariusz jest wdrożony w Red Bullu i stąd ta cała próba sił, stąd to całe zamieszanie i próba wyciągnięcia Christiana Hornera, osoby kluczowej, żeby ten scenariusz mógł zostać zrealizowany z tego całego scenariusza. Bez niego to wszystko się po prostu nie uda. No i teraz wracam do tego, o czym powiedziałem we wstępie, czyli do tego, że nikt, żadna indywidualność nie jest większa niż zespół. To są słowa Christiana Hornera wypowiedziane po ostatnim wyścigu. On powiedział, Max jest dla nas bardzo ważną osobą, a potem padły właśnie te słowa, nikt, żadna indywidualność nie jest większa niż zespół. Długo myślałem o tej wypowiedzi Christiana Hornera. Jeżeli scenariusz przedstawiony przez Joe Saywarda jest prawdziwy, to zdaje się, że jedyną możliwą drogą, żeby to wszystko pogodzić, czyli żeby zabrać zespół z koncernu Red Bulla, ze struktury koncernu Red Bulla i postawić go na własnych nogach, jedynym rozwiązaniem jest danie tego zespołu w ręce Christiana Hornera, a to będzie oznaczało utratę Maxa Verstappena, utratę tego całego pakietu, w którym idzie Max, ale również jego ojciec. Czy to będzie duża strata dla zespołu? Na pewno Max jest wybitnym kierowcą, ale z drugiej strony, czy jeżeli weźmiemy pod uwagę przyszłość tego zespołu, dwie ogromne fabryki, fabryka, która obsługuje nam rywalizację w Formule 1, ta nowa fabryka wyścigowa, która się tworzy wszystko w ramach jednego kompleksu, czy to będąc postawione na stole, czy to będąc stawką, jest warte tego, żeby mieszać się w takie wewnętrzne rozgrywki, w tą wewnętrzną politykę, politykę, w której bardzo dużo do powiedzenia ma nie tylko Max, ale również jego ojciec, Jos Verstappen. No myślę, że gdybyśmy byli po tej drugiej stronie, gdybyśmy mieli taki ogromny biznes i nagle jedna czy dwie osoby próbowałyby nam to wszystko wywrócić do góry nogami, ten nasz plan, do którego mamy prawo, mamy 51% udziałów, no to myślę, że każdy z nas pewnie by się zastanowił, jak tego uniknąć i być może podjął właśnie takie radykalne kroki. Coś, co jeszcze niedawno wydawało mi się science fiction, taką medialną zagrywką, próbą zebrania medialnej uwagi, nabiera coraz konkretniejszych kształtów. Wyobrażam sobie Red Bulla bez Maxa Verstappena i takie głosy właśnie płyną, że Red Bull, zespół Red Bulla pod kontrolą Christiana Hornera będzie Red Bullem bez Maxa Verstappena, będzie Red Bullem budowanym w pewnym sensie na nowo, według pomysłu Christiana Hornera, człowieka, który praktycznie od początku to wszystko poukładał. Zobaczcie, Helmut Marko nie jest członkiem zespołu Red Bulla, nie jest zatrudniony przez zespół. On był tym łącznikiem między Dietrichem Mateziczem a zespołem wyścigowym. Helmut Marko jest zatrudniany przez koncern Red Bulla. Gdyby ten zespół został wyciągnięty z koncernu, nie byłoby w ogóle możliwości, żeby Helmut sprawował tam jakąkolwiek rolę, bo dlaczego miałby tam być, skoro to jest odrębna struktura, zewnętrzny, zupełnie niezależny podmiot. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Ataki na Christiana Hornera trwają nadal. Ta sprawa jest daleka od zakończenia. Ta poszkodowana dziewczyna miała nie tylko wystąpić na drogę prawną, ale również złożyć pewne doniesienia czy pewne skargi do FIA. Dwu lub trzykrotnie kontaktowała się z FIA, składając swoje wnioski czy swoje żale do komisji etycznej FIA. FIA jak na razie nie komentuje, nie podnosi tej sprawy. Co wymyśli Mohamed Ben Sulaimi? Czy w ogóle będzie miał coś do gadania w tej sprawie, skoro sam jest pod lupą komisji wewnętrznych FIA? Tego nie wiemy. Ten wątek Christiana Hornera na pewno będzie się jeszcze rozwijał. Myślę, że ten wątek związany właśnie z tym, co dzieje się w Red Bullu wewnątrz, z tą próbą sił, również będzie nam towarzyszył. A jeżeli nie Max Verstappen, to kto? No, Fernando Alonso w ostatnim czasie dużo mówi o tym, że zastanawia się, jak pokierować swoją przyszłość, czy to nie jest dobry moment na koniec kariery. Niektórzy sugerują, że Fernando Alonso w ten sposób chce wymusić jakiś ruch ze strony Red Bulla czy Mercedesa, żeby dali mu ten ostatni kontrakt w samochodzie, który będzie możliwy, czy który da mu możliwość walki o podia, o zwycięstwa w wyścigach, być może o Mistrzostwo Świata. Tego nie wiemy. Z rywalizacji o ten fotel, ewentualnie z rywalizacji o ten fotel w Red Bullu, wypada jak na razie Daniel Ricciardo, który według Helmuta Marko musi coś wymyśleć, bo inaczej nawet w tym mniejszym zespole nie będzie miał czego szukać, nie będzie miał miejsca, żeby pokazać swój talent, żeby pokazać, że to wszystko, co wydarzyło się ostatnio, było tylko wypadkiem przy pracy. Daniel Ricciardo naprawdę musi coś wymyśleć. Jestem pełen sympatii dla niego, ale taka dyspozycja, jaką pokazuje ostatnio na torach, jest po prostu nieakceptowalna, choć broni go też ta sytuacja z ostatniego wyścigu. Ten długi pit stop, ta długa wybijana, jakiś problem z jednym z kół. No i Daniel spędził na polu serwisowym około 41 sekund. Problemy właśnie związane z tą sferą serwisową, również w Zauberze bardzo duże problemy. Dwa wyścigi i dwa razy doszło do długich momentów obsługi samochodów, raz Bottas, raz Zhou. Zespół mówi, że to wszystko wynika z tego, że całkowicie zmienili narzędzia, zmienili podejście do pit stopów, chcieli podnieść ten element nieco wyżej, ale doszło do jakiegoś błędu, jeżeli chodzi o produkcję albo samych nakrętek, albo projekt tego układu nakrętka półoś i tam coś nie gra, bo dochodzi do takiego złego nakręcenia się nakrętki, stąd problemy potem, żeby to odkręcić. Myślę, że da się to skorygować, ale problemy mogą mi towarzyszyć w kolejnych wyścigach, zanim te właściwe poprawki zostaną wprowadzone. Nie jest łatwo tak w krótkim czasie to wszystko zmodyfikować. Jeżeli mówimy o problemach, to te dotyczą również Williamsa. Problemy z nową kierownicą. Tyle mówiło się o tym wyświetlaczu przeniesionym właśnie z początku kokpitu na kierownicę. Logan Sargeant mówi, że dzięki temu mają lepszą kontrolę. W sytuacji, kiedy na torze pojawia się samochód bezpieczeństwa, mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa, w tym starym scenariuszu oni nie byli w stanie tego dobrze kontrolować. Nie widzieli pewnych liczb, to utrudniało im pracę. Teraz ta zmiana na pewno wychodzi naprzeciw tym problemom, ale przynosi nowe, takie chociażby jak przyzwyczajenie się do czucia tej kierownicy. Ono się zmieniło. Ta waga samego wyświetlacza spowodowała, że ta kierownica inaczej leży, inaczej zachowuje się w zakrętach, ale z tym kierowcy na pewno sobie poradzą. Zespół musi poradzić sobie z innym problemem, z problemem z elektroniką i z wibracjami, które powodują, że dochodzi do zmiany ustawień pewnych wartości na kierownicy. Samochód zaczyna się inaczej zachowywać i to jest dość niebezpieczne, bo w jednym z wyścigów w przypadku Logana Sargeanta doszło do zmiany balansu hamowania. To jest coś, co powoduje, że kierowca całkowicie nie czuje tego, jak samochód zaczyna hamować, albo inaczej. Jest przekonany, że ustawienia są żądane przez niego, takie jak pozwolą mu wejść odpowiednio w zakręt, a tymczasem samochód zupełnie inaczej reaguje. To nie są tylko kwestie kosmetyki, to nie są tylko kwestie niewygody za kółkiem, to są kwestie bezpieczeństwa. Williams musi to wszystko poprawić. Problem prawdopodobnie tkwi w odporności tych elementów, które zostały umieszczone w kierownicy. Zmieniła się struktura samej kierownicy, w odporności na wibracje, ale również w sposobie poprowadzenia okablowania do tych elementów poprzez kolumnę. To wszystko musi zostać poprawione. James Walsh zapewnia, że w Austrii takich problemów już nie będzie, ale ten fix, taka poprawka miała być gotowa na ten drugi wyścig i ona do końca się nie sprawdziła. Jeżeli chodzi o problemy Williamsa, dodam jeszcze jedną rzecz, to są takie wspólne problemy Williamsa i Mercedesa, przegrzewanie się jednostek napędowych, przegrzewanie się samochodów. W obu wyścigach obie konstrukcje cierpiały z tego powodu. Nie cierpiał McLaren oraz Aston Martin, co ciekawe, więc tutaj mamy taki rozjazd pomiędzy chłodzeniem w dwójce samochodów Mercedes i Williams, a pomiędzy tym, co się dzieje w McLarenie i w Aston Martinie. Jeżeli nie uda się znaleźć jakichś powodów takiej sytuacji, jeżeli wszystko pracuje tak, jak powinno, no to oba zespoły Mercedes i Williams będą musiały nieco mocniej otworzyć swoje konstrukcje, a to na pewno wpłynie niekorzystnie na aerodynamikę tych samochodów, na to, jak zachowują się w trakcie rywalizacji. Na pewno tempo będzie zauważalnie niższe, no ale ukończyć wyścig to jest podstawa tego sportu, więc tutaj myślę, że czeka i Mercedesa Williamsa spore zadanie do odrobienia, naprawienie tej trudnej sytuacji. W przypadku Mercedesa czeka ich też eksperyment na torze albo seria eksperymentów. Po tym ostatnim weekendzie wyścigowym usłyszeliśmy, że Mercedes nadal ma duże problemy, nadal tam jest podbijanie tego samochodu, nadal ta aerodynamika nie zachowuje się tak, jak powinna. Pojawią się eksperymentalne części i to jest migawka z poprzedniego roku. Tam podobnie na starcie sezonu pojawiły się eksperymentalne części, układ kierowniczy, przednie zawieszenie, doszło trochę kilogramów. Tym razem będzie podobnie i zobaczcie, kilka kilogramów, pojawią się pewnie narzekania ze strony kierowców, mamy dodatkową wagę, potem kolejnych kilka miesięcy minie, za chwilę będzie zima i wszystko wróci do normy. Być może Lewis Hamilton, mając świadomość, co się dzieje wewnątrz zespołu, zdecydował się pójść właśnie w kierunku Ferrari, nie widząc nadziei. Coraz więcej ekspertów właśnie mówi, że ta decyzja Lewisa Hamiltona to jest całkowita utrata wiary w to, że ten zespół jest w stanie wrócić do swojej pozycji i ten zespół rzeczywiście stoi za jego plecami, spełni każdą jego prośbę. Inaczej może być w Ferrari. A jak sytuacja ma się w Alpine? O tym Wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu Echa Padoku. Jest bardzo, ale to bardzo źle. Teraz do sytuacji odniósł się Eddie Jordan, który powiedział, że on nie widzi w ogóle miejsca w Formule 1 dla marki Alpine, dla marki Renault. Oni jak najszybciej powinni pozbyć się tego zespołu, szczególnie, że w perspektywie z roku 2026 prace nad jednostką będą bardzo, ale to bardzo kosztowne. Po co Renault taki wydatek, mając tylko i wyłącznie jednego klienta na ten moment, to się wszystko nie dodaje od strony ekonomicznej, to się nie dodaje od strony marketingowej, te wszystkie kwestie są oczywiście ze sobą mocno związane. Jaka będzie przyszłość Alpine, tego nie wiemy, ale cały projekt wygląda bardzo, ale to bardzo źle. A co myślicie o wyścigach w soboty? Bo Formuła 1 opublikowała taką ankietę, jak podobały się te dwa pierwsze weekendy i to nie jest przypadek. To jest odpowiedź na bardzo dobre głosy ze strony organizatorów tych dwóch pierwszych weekendów wyścigowych. Sobota poszła idealnie, w niedzielę można wrócić do domu, w poniedziałek można wrócić do codziennych czynności, do normalnej pracy. Moim zdaniem sobota nie kojarzy mi się tak do końca z wyścigiem. Był pomysł, żeby ścigać się też w środy. Życzę Formule 1 powodzenia z tego typu działaniami. Oczywiście na niektórych rynkach, w przypadku niektórych wyścigów, biorąc pod uwagę chociażby Stany Zjednoczone, da się to tak ograć, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ta sobota ewidentnie nie leży, bo brakuje tego wyścigu w niedzielę, brakuje oczywiście mnie tego wyścigu w niedzielę i tych emocji, jakieś takie snucie się przez cały dzień, czegoś jakby brakowało. Oczywiście przyzwyczajenia na przestrzeni miesięcy, a może nawet lat, mogą się zmienić. Na ten moment myślę, że Formuła 1 będzie robiła wszystko, żeby te wyścigi rzeczywiście tam były w soboty, bo to jest dobre dla organizatorów, ale biorąc pod uwagę ostatnie wyniki oglądalności, amerykańska telewizja opublikowała informacje na temat oglądalności. Spadek oglądalności Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych jest ogromny, biorąc pod uwagę ten sezon wyścigowy. I teraz wracamy do początku tego wydania magazynu Echa Padoku. O ile ta dominacja Maxa Verstappena nie zostanie przerwana, ona może zostać przerwana wewnętrznie przez te problemy w zespole Red Bulla, o tyle nie ma na razie nadziei na to, że coś się w Formule 1 zmieni. No chyba, że czeka nas to trzęsienie ziemi, czyli Max Verstappen wspólnie z ojcem spakują walizkę i jeszcze w trakcie być może tego sezonu opuszczą zespół Red Bulla, bo i o takim scenariuszu się mówi. Ja do końca w taki brutalny scenariusz, taki nagły scenariusz nie wierzę, ale to rozstanie jak najbardziej jest możliwe. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, a wtedy Formuła 1 może znowu zacząć się nakręcać w innym układzie sił, z innymi kokpitami dostępnymi dla tych najlepszych kierowców, to wszystko może zacząć znowu nabierać kształtu, nabierać troszeczkę ostrości, no i to wszystko ponownie przyciągnie Was również przed telewizory i całą publiczność ze świata, która ostatnio machnęła ręką na Formułę 1 i powiedziała, że w zasadzie weekend w weekend mamy kalkę tego, co już było. Jak to wszystko będzie wyglądało wkrótce, zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Paddocku.